czasem warto dojść do tych kompromisów, no bo okazuje się, że potem nie warto było się spierać.
Oczywiście, oczywiście. No, jest to tak, że jest to taka dosyć duża, duża impreza. Pierwsze jakby duże takie przedsięwzięcie, które organizuje się razem, które pochłania dużo nakładów finansowych, ale też niekoniecznie. Chciałabym zdementować, że to koniecznie musi być dużo pieniędzy. Absolutnie wszystko jest kwestią rozsądnego też rozplanowania wydatków, ale wiele rzeczy można zrobić samodzielnie, co też jest bardzo fajne. Mamy mnóstwo wspomnień, kiedy przygotowaliśmy jakieś prezenty dla gości czy coś i spędzaliśmy długie godziny, rozmawiając oczywiście przy okazji o tym, jak to będzie wyglądać i tak dalej, no bo oczywiście wszystko można po prostu zaplanować, obmyśleć, no ale tak, no martwiliśmy się o pogodę, martwiliśmy się o gości. To są takie rzeczy, nad którymi też nie mamy wpływu, ale no ja mówię, słuchaj, Adam, wszystko tak nam dobrze idzie, tak chcemy tego, żeby było dobrze, więc nawet ta kropla deszczu, czy ten gość niezadowolony, nie jest w stanie oczywiście nam tego powstać, więc jak najbardziej.
Proszę księdza, a jeżeli po okresie przygotowań przedmałżeńskich przychodzi przychodzi narzeczony, narzeczona i mówi właśnie, że są przed ślubem i zaczyna się ten gorący okres, zaczynają się problemy, zaczynają się rozmowy, kompromisy, szukanie tych kompromisów, to co ksiądz radzi? Przetrwać, zamknąć oczy i przetrwać, czy wyciszyć się, czy może właśnie stawiać wszystko na pniu?
To jest sprawa bardzo indywidualna. Znaczy, kiedy trafiają ludzie z takim problemem, że coś zaczyna zgrzytać, to oczywiście trzeba się spotkać, trzeba się przyjrzeć temu, bo jeżeli są to sprawy istotne, dotyczące ich takiego spojrzenia, światopoglądowe, czy spojrzenia na bardzo ważne fragmenty, jakieś elementy codziennego życia, o które trzeba się oprzeć, na które trzeba budować, i to zaczyna być źródłem ich nieporozumień, to trzeba się temu po prostu przyjrzeć. Jeżeli wychodzą tutaj jakieś też kwestie osobowościowe, a najczęściej takim ogólnym stwierdzeniem to jest niedojrzałość do małżeństwa, to oczywiście ja wtedy, jeżeli coś takiego zauważam, że to wypływa z jakiejś niedojrzałości, zdecydowanie jakby radzę, żeby odłożyć ślub, że to jest tak poważna decyzja, żeby się temu lepiej przyjrzeć. I dlatego też jestem zdecydowanym zwolennikiem tego przygotowania małżeństwa rozłożonego w czasie. Kiedy jest 15 spotkań, czy 3 miesiące takiego systematycznego też przychodzenia na te spotkania, to można naprawdę wiele odkryć. Można spotkać się nawet i do tego prowokują pewne zajęcia, pewne zabawy, czy scenariusze takiego spotkania dla narzeczonych, żeby rzeczywiście skonfrontować się z bardzo ważnymi sprawami, które będą obecne w życiu.
A na przykład rodzice, którzy chcą mieć też swój wkład. Pani Sandra powiedziała, że rodzice powiedzieli wasz dzień, tak, wasze sprawy, no ale przecież nie każda rodzina, nie każdy rodzic tak do swoich dzieci mówi, no i podpowiada. Słuchać, nie słuchać?
To też jest bardzo indywidualne. Trzeba jakby cały kontekst wziąć pod uwagę, ale jeżeli narzeczeni na nie wiem, 2 miesiące przed ślubem, czy 3 miesiące przed ślubem podnoszą ten problem i jedna ze stron wie, że wprowadzi się do domu, będą mieszkać z rodzicami, czy z teściami, i już na tym etapie jest coś, co bardzo denerwuje, i dajmy na to, że narzeczona, która będzie mieszkała u swoich rodziców, zaczyna rodziców usprawiedliwiać, a dzieje się to coraz częściej, jest świadkiem no, wielu konfliktów. To naprawdę jest bardzo poważna wtedy, myślę, rzecz do przemyślenia, bo jeżeli już w tym okresie, no nie wiem, ona czy on, bo ona się wprowadzi do jego domu i on stale jakby mamę usprawiedliwia, że, prawda, no bo mama taka jest, no już musi się z tym pogodzić. Ona widzi, że ta ingerencja mamy idzie coraz dalej, że już mama decyduje też o tym, w jakim on garniturze będzie, jakie skarpetki będzie miał i prawda, no, jaką będzie miał grzywkę, no to już jest no, bardzo poważna rzecz. I wtedy no, trzeba to dobrze jakoś przemyśleć. Ja prowadząc te tak zwane nauki ogólne w katedrze, w pewnym takim fragmencie spotkania z narzeczonymi proszę ich, żeby oni podnieśli rękę, kto jest za tym, żeby zrobić też przygotowanie dla przyszłych teściów. Tak na przykład jest w Poznaniu.
I cała katedra
przynajmniej podejść. Jedna. No muszę powiedzieć, że nie, jestem zaskoczony. No wiem, że po prostu nie mają najczęściej odwagi, ale gdzieś tam może w sercu taka ochota była, żeby wysłać swoich rodziców czy przyszłych teściów, ale ja uważam, że to jest mądre. To jest mądre. W Poznaniu to się jakoś przyjęło i jedno spotkanie w ramach tego przygotowania do małżeństwa jest propozycją dla rodziców i wiem, że część rodziców z tego korzysta i że są zadowoleni. Ja myślę, że to jest kwestia tego, w jaki sposób do tych rodziców mówimy, jaka jest intencja, kiedy no, spotykamy się z nimi.
W tym okresie mogą pojawić się też wątpliwości, bo przecież jest stres, są kłótnie. Jak oddzielić dążenie do kompromisu od wątpliwości?
No, bardzo trudne pytanie pan zadał.
A ja bym chciała powiedzieć, że wątpliwości są, jeżeli się pojawiają, to znaczy, że zdrowo jest. Znaczy, że zależy na tym związku, bo zastanawiamy się...
Co będzie dalej.
Tak, w jakim jesteśmy punkcie. Czy teraz nie, chociażby w tym ferworze przygotowań, nie zakręciliśmy się wokół tych sukien ślubnych i tych dekoracji, bo czasem jest tak, że no my mieliśmy taki jeden moment, kiedy patrzyliśmy w jakimś sklepie, kiedy trzymaliśmy jakieś dekoracje i mówimy w końcu, co my tu w ogóle robimy, co my w ogóle ze sobą robimy. I wątpliwość jest rzeczą dobrą, zdrową. Kiedyś się bardzo bałam wątpliwości, bo myślałam, że znaczą o tym, że może związek ma jakąś niską jakość, ale teraz rozumiem, że to jest właśnie walka o tą jakość, że coś mi nie pasuje, więc po prostu to mówię. I na każdym etapie, nawet już ciut przed ślubem to nachodzi. Myślę, że to jest właśnie zdrowe, potrzebne i polecam każdemu, bo pozwala też zweryfikować punkt przede wszystkim, w jakim się znajdujemy, w jakim związek się znajduje.
Właśnie, proszę księdza, wróćmy do tego. Te wątpliwości o tym, co dalej, ten strach, ten lęk jest zdrowy?
Tak, tak jak tutaj Sandra powiedziała, uważam, że te wątpliwości zawsze nam towarzyszą. Ważne jest, żeby właśnie w parach o tym rozmawiać.
No właśnie,
nie
ale z drugiej
tego.
Strony usłyszymy, a ty już mnie nie kochasz.
No... To się zdarza, tak. To już można. Czasami to może jest prowokacja tylko. Ale uważam, że tutaj też no, mówił pan o wątpliwościach i o kompromisie. No, do kompromisu powinniśmy być też zdolni, ale trzeba sobie też jasno uświadomić właśnie hierarchię wartości. I w czym jakby ten kompromis możemy osiągnąć, jak daleko ten kompromis też może być posunięty, a no, wątpliwości, one będą towarzyszyły, one są i ja myślę, że nawet ci, którzy mają już za sobą 25 lat, czy nawet 50 lat pożycia małżeńskiego, nie są wolni od wątpliwości. Na pewno nie mają wątpliwości co do zasadniczej sprawy, że chcemy być razem.
Czy
że chcemy,
warto było.
Tak, prawda, pielęgnować naszą miłość, czy żyć w związku sakramentalnym. Ja nawet powiem, że wczoraj miałem taki moment, gdzie chyba tak trochę przez przypadek zobaczyłem, przechodząc z telewizji, czy przedwczoraj, już nie pamiętam. W każdym razie Wojciech Pokora był swoją rodziną w studiu telewizyjnym i już przeżył swoją żoną ponad 50 lat. Pokazywał nad Kościół Świętej Anny w Warszawie, gdzie zawierali ślub, i użył takiego stwierdzenia: ja nie mam wątpliwości, że będziemy razem do końca. Na ten temat w ogóle nie dyskutujmy, nie rozmawiajmy, bo padło pytanie, jaka jest recepta, żeby tak długo z sobą żyć, jednego z redaktorów. I właśnie to mi się bardzo podobało u tego przecież świetnego aktora, pana Pokory, powiedział: to, że będziemy razem, nie ma wątpliwości, o tym w ogóle nie rozmawiamy.
Pojawiają się właśnie te wątpliwości, no ale są też te spięcia przedślubne. Ja chcę tak, przyszły mąż chce tak, no teściowie chcą tak, rodzice chcą tak. Jest złoty środek, można znaleźć? To jest zawsze spotkanie przy okrągłym stole?
Czasem jest to takie spotkanie, no ale z barwami wojennymi przy okrągłym stole. Nie no, myślę, że...
Szukanie sojuszników.
Tak, ale jeżeli się bardzo chce, to można wszystko. No ja mogę mówić o sobie jako osobie, która ma dużo szczęścia, bo zarówno rodzice, jak i teściowie bardzo też tak fajnie podeszli do, i do naszej decyzji o małżeństwie. Bardzo się cieszyli. Pomagali nam, jeżeli byli o to proszeni, ale nie narzucali nam nigdy swojej wizji, więc jakby do tych spięć nie dochodziło zbyt często, bo siłą rzeczy każdy wiedział, co do niego należy. Nikt nie chciał nikomu nic narzucać. Jednocześnie oczywiście rozmawialiśmy na bieżąco, na jakim jesteśmy etapie, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że tutaj jakoś skonfliktujemy się, bądź cała rodzina tutaj dyskutuje nad jakimś niuansem, bo przecież no, ciągle wracamy do tego, po co to robimy i co robimy. Przyrzekamy przed Bogiem i jednocześnie zapraszamy całą rodzinę do tego pięknego święta miłości de facto, które jest przyczynkiem do dalszego życia już we własnej rodzinie z Bogiem. Więc no, jest to piękny, cudowny dzień i nie pozwolimy sobie go zepsuć, więc myślę, że takie ludzkie spięcia to jest właśnie ludzkie. To musi być, to będzie. Przed ślubem, po ślubie.
I nie przecież warto się tym przejmować.
Myślę, że tak. Dowcipy o teściowych są tylko dowcipami i jakimiś takimi nieprawdami. Więc
jeszcze mogę wejść w słowo. Ja pamiętam taki ślub, którego sam zresztą błogosławiłem młodą parę i później byłem na uroczystości ślubnej, gdzie pani młoda, która siedziała obok mnie, tak półgłosem mówi: proszę księdza, ja jestem przerażona, co będzie dalej, bo teściowa nawet zadecydowała, jakie serwetki mają być na ślubie i wszystko, co jest na stole, to jest dziełem teściowej. Więc jeżeli w tym okresie właśnie przedślubnym już coś takiego ma miejsce, że druga strona jest przerażona, ale nie ma odwagi jakby powiedzieć, czy nie rozmawiają o tym, bo to jakoś będzie, jakoś się ułoży, tak, prawda, czasami jest, a jest to postawa absolutnie nie podlegająca reformie, tutaj mówię o tej chwili teściowej, i już na ślubie ona, prawda, zadecydowała, jak to będzie, co będzie, menu i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczne.
A czym to grozi?
No, może w przypadku, kiedy no, oni zamieszkają razem, no to może grozić przede wszystkim no, takim może wycofywaniem się tej drugiej strony. Przy braku wsparcia ze strony męża, prawda, takim poczuciem krzywdy, że mąż mnie nie rozumie, bo on cały czas usprawiedliwia mamę, no i może doprowadzić do tragedii, że w końcu, no, prawda, nie wytrzyma i powie, że prawda, albo wybierasz mnie, albo mamę i dobrze, jeżeli ją wybierze, ale jak wybierze mamę, no to jest tragedia.
Tak. Wina w związku zawsze leży po stronie żony i teściowej. A co jest dalej? Co jest po przysiędze małżeńskiej? To jest już radość, ulga na pewno.
Na pewno tak. Na pewno opada jakieś takie napięcie, które towarzyszy od jakiegoś czasu, bo mówię, zawsze zależy, nam zależało na tym, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, żeby goście się dobrze czuli, ale też żebyśmy my się dobrze czuli.
No bo to jest
nasz dzień.
Dokładnie.
Dzień jakby osób, które sobie przyrzekają. No w naszym wypadku tuż po ślubie było oczywiście wesele. Myślę, że to jest bardzo mądry obyczaj, bo co zrobić z tą taką ogromną radością, jeżeli jej nie wytańczyć? Więc tutaj jak najbardziej się to sprawiło. Tym bardziej, że mogłam mieć...
Śląskie wesele pewnie.
Tak jest. Cała rodzina była i no w ogóle cudowny moment, kiedy ma się wszystkich tych ukochanych ludzi, którzy byli od zawsze, bądź którzy na jakimś etapie dołączyli, mam na myśli na przykład przyjaciół z okresu studiów, że oni wszyscy są z nami. My akurat mieliśmy takie dosyć mieszane towarzystwo przy stole i na początku myśleliśmy przy naszym stole młodych, jak to będzie, ci ludzie się nie znają, no de facto różne środowiska i tak dalej, nie było się o co martwić po prostu, bo oni powiedzieli, słuchajcie, wy jakby jesteście łącznikiem w każdej rozmowie, ale też sprawiacie, że no, nie ma czegoś takiego jak teraz podział. Jesteśmy razem, patrzymy na was jak na wspaniałą parę, byliśmy świadkami waszego ślubu, no nie może być lepiej, nie może nie być porozumienia, dlatego to tak, a później no, straszono mnie szarą rzeczywistością i szczerze mówiąc tak wyglądam, ale jej nie ma. Nie wiem, co z tą
jak
szarą.
Jak wygląda ta szara rzeczywistość?
Nie mam pojęcia, bo no podobno, może jak mgła jakaś będzie rano, ale no jak wstaje, to jej nie ma, więc nie wiem, no czekam. Czekam na tą szarą rzeczywistość, której nie ma. Nie. Wszystko jest kwestią pracy, czy pracy, bo tak czasem mówimy, praca, walka. Mhm. To są oczywiście tylko słowa, ale myślę, że każdy dzień jest jakimś takim kolejnym cudownym początkiem.
Proszę księdza, no właśnie, co dalej? Przygotowuje ksiądz narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa? Oni przychodzą później, dziękują, chcą więcej?
Tak, i to jest chyba taka najpiękniejsza forma podziękowania na zakończenie naszych spotkań. Oczywiście zawsze kończymy to taką uroczystą mszą świętą w domu Matki i Dziecka, gdzie i to jest takie miłe, zaskakujące. Muszę powiedzieć, że bardzo często ci, którzy na początku mieli duże opory albo przyznali się do tego, że przyszedłem, no bo narzeczona postawiła warunek, albo będziemy, albo
nie będziemy.
Albo nie będziemy, tak? I musieli pokonać, szczególnie mężczyźni narzeczeni, dość dużą taką barierę, prawda, żeby wejść w grupę, mówić, uczestniczyć, to z taką jakąś spontaniczną radością informują, że a mogłoby jeszcze być kilka tych spotkań. To jest też jakby taki sygnał, że dobrze, że w tym momencie się to kończy, bo to jest jednym z celów, otworzyć na głębie, tak? Że to jest jakiś tylko etap. To nie może się zakończyć na przygotowaniu do małżeństwa. Tylko żeby pokazać, że coś pięknego się rozpoczyna, o to trzeba zadbać i warto w to inwestować. I te nasze spotkania też się kończą taką propozycją, co dalej. Jakie są formy pogłębiania tego przede wszystkim no, życia religijnego, duchowego, więzi małżeńskiej. To a tych też... propozycji jest bardzo dużo.
No właśnie, co możemy dostać po ślubie, z czego możemy skorzystać? To są jakieś koła parafialne, to są oazy, spotkania.
No tutaj propozycji jest sporo. My nawet w ramach archidiecezji tutaj górnośląskiej spotykamy się już od ponad roku. Dołączyła do diecezji katowickiej, gliwickiej, opolskiej diecezja bielsko-żywiecka i sosnowiecka. Stworzyliśmy taką stronę internetową propozycję dla małżeństw. I począwszy od takich pewnych form rekolekcji, czasami bardzo pogłębionych, czasami troszkę mniej takich, powiedziałbym, w wymiarze takim religijnym, ale też no, jako cel wyznaczają te rekolekcje pogłębienia życia duchowego w małżeństwie. po warsztaty, takie właśnie z komunikacji, gdzie to bardziej może w formie takiej troszkę zabawowej profilaktyki, tak, dla chętnych, czy po prostu spędzenia czasu w grupie osób, których łączy no, podobny system wartości, no przede wszystkim dla rodzin, małżeństw, które chcą uczestniczyć, prawda, w jakichś nabożeństwach, mszach świętych rodzinnych. Czy są to takie propozycje dla małżeństw z akcentem na wychowanie dzieci, religijne wychowanie dzieci, jak przekazywać prawda, wiarę, wartości, tradycje rodzinne.
No właśnie, to jest ten czwarty filar, to odpowiedzialne rodzicielstwo tych spotkań. To jest czas na to, żeby porozmawiać o tym, czy chcemy mieć dziecko, ile tych dzieci, jak je wychowamy.
Myślę, że to, czy chcemy mieć dziecko, jeżeli idziemy na drogę małżeństwa, to jest jasne, że
no
chcemy.
Tak jest zapisane chyba nawet w prawie kanonicznym, prawda?
Tak, tak, więc osoby, które jakby tutaj z góry nie, no to wszystko jest kwestią tego, jak one to rozważają, ale myślę, że na pewno jest to kolejna okazja, żeby porozmawiać o czymś, co się odkłada, no bo kiedyś to będzie, jakoś to będzie, jakoś sobie ludzie radzą, ale no rodzicielstwo wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i jest to też moment na to, żeby zdać sobie z tego chociaż w jakiejś części większej niż dotychczas sprawę. Więc na pewno ten blok tematyczny połączony też z spotkaniami z panią z poradni wiele wyjaśnia, wiele uświadamia i dużo daje. Dla związku, ale też dla przyszłości tego związku.
Wiele się wtedy wyjaśnia?
Tak.
Wiele można wtedy powiedzieć?
Myślę, że o wiele można zapytać. I to też jest bardzo cenne, bo często mamy pytania, ale nie mamy gdzie ich zadać. Albo myślimy, że dobrze je zadajemy, ale niekoniecznie odpowiedź nas satysfakcjonuje. Więc też przede wszystkim jest to moment, kiedy no, nie boimy się pytać. Jesteśmy w takiej grupie, w której wszyscy pytamy o podobne rzeczy, wszyscy stoimy przed podobnymi wyborami i no to też jest piękne, bo się w jakimś sensie uzupełniamy. Bo to oczywiście my mówimy tutaj o tym, że są spotkania przedmałżeńskie, że no, są warsztaty księdza, czy też spotkania z panią z poradni, ale to też jest grupa, która się bardzo integruje ze sobą, bardzo lubi ze sobą przebywać i fajnie się wspólnie pracuje. Po iluś tam tych warsztatach wiele się też od siebie dowiadujemy i uczymy.
Proszę księdza, w trakcie kilku spotkań można nauczyć, można wyczerpać temat odpowiedzialnego rodzicielstwa?
Nie, absolutnie. Absolutnie nie da się. Nawet gdyby tych spotkań było z 20, to się nie da.
Życie zweryfikuje.
Tak, i tutaj znowu bardzo ważną jest jakby metodologia tych spotkań, tak? Jeżeli to spotkanie prowadzi osoba z takim przekonaniem, że musi pewną ilość wiedzy przekazać i że zmieni tych narzeczonych, którzy no, przychodzą z bardzo różnym przekrojem własnego życia rodzinnego, doświadczeń życiowych, no to prawdopodobnie z takiego spotkania wychodzi ogromnie sfrustrowana, chociażby z pytań, które się pojawią. Dlatego też ta problematyka wymaga takiego podejścia i takiej relacji też z narzeczonymi, żeby zachęcić do zgłębiania, żeby zachęcić do zadawania pytań, poznawania też siebie również w tej sferze tych potencjalnych rodziców, prawda? I co to znaczy, że my prawda, jesteśmy obdarzeni przez Pana Boga tym darem rodzicielstwa.
Mówi ksiądz, że czasem ta droga do tego rodzicielstwa może być bardzo trudna.
Tak, i ona bywa. Czasami bywa bardzo trudna i to no, pokazuje życie, to pokazują też rozmowy z ludźmi, którzy trafiają do poradni, gdzie również w tej sferze jakoś się bardzo czasami poranili, a być może no, można było tego uniknąć wcześniej.
To na koniec naszego poniedziałkowego spotkania chciałbym zapytać i panią, i księdza, o cel. Jaki małżonkowie powinni sobie postawić cel? Jaki powinien być cel małżeński? pani Sandro?
Ja myślę, że tych celów jest mnóstwo po drodze, że nie ma jakiegoś takiego celu głównego, jednego, do którego dążymy, bo my też dojrzewamy w tym związku, my też jesteśmy coraz bardziej starsi. Myślę, że sam fakt małżeństwa też, no nie ukrywajmy, ale zmienia między ludźmi coś. Myślę, że, no tak mówię, od momentu, kiedy składałam przysięgę, mam ten taki spokój w sercu. Nie wiem, nie sądziłam, że się pojawi we mnie takie uczucie i pewnie nie byłabym w stanie uwierzyć, że coś takiego się może zdarzyć, ale no wiele tych celów zapewne jest, bo wiele nas czeka. Postanowiliśmy, że będziemy żyć długo i szczęśliwie, więc można powiedzieć w skrócie, że taki mamy plan, a życie pokaże, jak Bóg pozwoli, jak wszystko się ułoży, ale wierzymy, że wszystko będzie dobrze.
Co człowiek złączy, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. A według księdza, jaki cel powinni stawić sobie małżonkowie?
Powrócę do tego, czego rozpocząłem swoją wypowiedź na początku. Dla mnie to jest jasne. Celem powinno być zbawienie, tak? Czyli jeżeli chcesz szczęścia swojego, szczęścia wiecznego, wszystko robię, żeby je osiągnąć, to celem małżeństwa powinno być również zbawienie tej drugiej strony. Czyli wszystko robię, żeby tę drugą stronę również doprowadzić do zbawienia. I z tego wypływają wszystkie, powiedziałbym, cele pośrednie, czyli prawda, potomstwo, które też chcemy wychować, któremu chcemy dać piękne życie, czy chcemy jakoś, żeby pięknie żyło. To jest nasze piękne życie, to jest obdarowywanie się miłością, to jest pokonywanie trudności, to jest umiejętność przebaczenia, to jest no, cała ta sfera życia religijnego. No.
Pół żartem, pół serio. On, ona tyle znosi, że no musi zostać świętym?
Tak, to czasami właśnie w poradni w takich bardzo trudnych momentach, prawda, można usłyszeć słowa, że ona mnie doprowadzi do grobu, albo on mnie doprowadzi do grobu. No, to jest właśnie zaprzeczenie tego, co powinno być w małżeństwie. Mamy się wzajemnie doprowadzić do zbawienia i do uświęcenia.
I tym hasłem, myślą na dobre życie małżeńskie, zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, gośćmi w studiu Radia Doksa była pani Sandra, młoda mężatka od 3 miesięcy.
Tak.
A także ksiądz Jerzy Dzierżanowski, duszpasterz rodzin w diecezji opolskiej. Dziękuję księdzu za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Państwu przypominam, że powtórka dzisiejszej audycji będzie możliwa do odsłuchania na naszej antenie we wtorek po godzinie 1:00. To już jutro. No i cóż, dziękuję Państwu za to spotkanie poniedziałkowe. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Tomasz Siniew.
Pan Bóg po godzinach. Radiowe katechezy dla dorosłych w każdy poniedziałek po 20:00.
Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.